Karolina Kubilus. Dźwięki innego bębna. Wydawnictwo literackie Białe Pióro.
Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś, jak wygląda życie z wcześniakiem? Dzieckiem, które po prostu urodziło się za wcześnie. Często w takich przypadkach o życie dziecka walczą lekarze, walczy cała rodzina, walczy matka. Podobna historia zdarzyła się naprawdę i opisała ją w swojej książce pisarka z Trzcianki, nauczycielka z zawodu, Karolina Kubilus.
Ja urodziłam w Poznaniu, ale mieszkam od urodzenia w Trzciance i jeden neonatolog wówczas był w Trzciance rehabilitacji, nie chciał się nikt podjąć. Ja w zasadzie byłam tak zawieszona pomiędzy Trzcianką, Piłą, Poznaniem a Warszawą. Jest to ogromne wyzwanie. Ja do tej pory nie mogę uwierzyć, że udało mi się to, co zrobić. To, że Kuba jest, jaki jest, to, że nie sprawdziły się słowa lekarza, które usłyszałam w zasadzie dzień po urodzeniu, że Kuba może nie widzieć, nie słyszeć, nie mówić.
Czyta Joanna Divina. Pierwszą ciążę znosiłam dobrze, choć byłam tak zwaną starą pierwiastką. No, powiedzmy, w miarę dobrze. Maciek, zdrowy, silny, rozwijał się wspaniale. W dodatku wyglądał jak cherubin. Złociste loki czyniły go rozpoznawalnym w całym miasteczku. Z czasem dość natarczywie domagał się rodzeństwa, żeby miał z kim grać w piłkę. Gdy po 7 latach zaszłam w ciążę z Kubą, też wydawało mi się, że wszystko będzie dobrze. Bardzo chciałam dotrwać do ferii, czyli do końca pierwszego semestru. Jestem belferką z powołania i dyrektorką szkoły z zupełnie innego powołania, czyli urzędu. Wrodzone poczucie obowiązku oraz błędne przeświadczenie, że są ludzie niezastąpieni i że ja do nich na pewno należę, oraz siła przekonywania sprawiły, że lekarz mi odpuścił. Chciał mnie wysłać na zwolnienie już jesienią 2000 roku. Oczywiście potraktowałam to jako nadgorliwość z jego strony. Ja miałabym nie pracować? Przecież praca była moim drugim domem. Stanowczo odmówiłam. Przyrzekłam, że będę się oszczędzać i dbać o siebie. Nie było dnia, żebym tego później nie żałowała. W pierwszą niedzielę ferii, 21 stycznia 2001 roku, przypadał dzień babci i dziadka. Jak zwykle, przeszliśmy z życzeniami do moich rodziców. Była też moja siostra Magda z małą Zosią, która urodziła się dokładnie 1 stycznia 2001 roku. Maciek bawił się z kuzynkami, Matyldą i Olą, siostrami Zosi, i nie bardzo mógł zrozumieć, dlaczego one, w dodatku dwie, mają trzecią siostrę, a on wciąż jeszcze jest sam. Tłumaczyłam mu, że musi być cierpliwy. Tak więc w poczuciu dobrze spełnionego zawodowego obowiązku zaraz następnego dnia, czyli w pierwszy poniedziałek ferii zimowych w województwie wielkopolskim, grzecznie zgłosiłam się do szpitala. Co prawda znałam inne, dużo milsze sposoby spędzania ferii niż leżenie w szpitalu, ale żyłam nadzieją, że po kilku dniach wyjdę i zdążę wraz z synkiem nacieszyć się feriami. Ostatecznie kilka dni w szpitalu byłam w stanie wytrzymać. To miejsce chyba na wszystkich działa destrukcyjnie. Martwiłam się o moich mężczyzn, o to, czy sobie dadzą radę beze mnie. Oczywiście moja nadopiekuńczość kazała mi uważać, że nie. Byłam przecież niezastąpiona, również w domu. Leżałam w szpitalu i myślałam, co robią. Maciek uczył się wtedy w pierwszej klasie, jak każdy pierwszoklasista, wymagał wsparcia, zainteresowania i matczynej uwagi. Już w poniedziałek 22 stycznia podczas badania lekarz uznał, że rzeczywiście trzeba założyć szew. Samo założenie szwu trwa niedługo, około 10 minut. Przeprowadzane jest w znieczuleniu ogólnym i stąd konieczność pobytu w szpitalu. Wiedziałam, że szanse na donoszenie ciąży dzięki zastosowaniu szwu są bardzo duże, więc specjalnie się nie martwiłam niewydolnością szyjkową. Widocznie taką mam budowę. Czułam się normalnie, trochę jedynie otępiała narkozą i nie spodziewałam się absolutnie żadnych komplikacji. Zaczęłam już odliczać dni do wyjścia ze szpitala. Usłyszałam tylko, że podobno rozwarcie było bardzo duże. Nie wolno mi było jeszcze wstawać. Zresztą cały czas grzecznie leżałam podłączona do kroplówki.
dostawałam fenoterol i isoptin. Moi panowie przyszli mnie odwiedzić, byli cali i zdrowi, na niedożywionych nie wyglądali, więc odetchnęłam z ulgą. Poinstruowałam ich oczywiście, co mają sobie zrobić do jedzenia. Jeśli chodzi o gotowanie, to mojemu mężowi najlepiej udawała się wówczas woda na herbatę. Dlatego zawsze zostawiałam w lodówce coś, co wymagało jedynie odgrzania. Następnego dnia, pod wieczór, około 18:00 poczułam się nagle jakoś dziwnie. Uczucie ze wszechmiar niezwykłe, nawet się zawstydziłam. Salowa akurat myła podłogę, więc powiedziałam jej, co się stało. Wówczas nie byłam do końca świadoma, co się dzieje. Odsuwałam od siebie myśl, że były to wody płodowe. Salowa zmieniła mi prześcieradło. Lekarz, nie mój prowadzący, tylko ten, który miał dyżur, podczas obchodu nie wykazywał żadnego zaniepokojenia. Trochę mnie to uspokoiło. Dopiero następnego dnia rano, gdy przyszedł mój doktor i zrobił badania, okazało się, że odeszły mi wszystkie wody. Zdrętwiałam. Serce waliło mi jak młot. Dlaczego? To był dopiero koniec 5. miesiąca ciąży. Byłam zdruzgotana, załamana, zrozpaczona. Teraz już wiedziałam, dlaczego poprzedniego dnia tamten lekarz nie wykazywał zaniepokojenia. On od razu po prostu uznał, że już pozamiatane. Na szczęście mój pan doktor zadecydował, że natychmiast wyślą mnie karetką do specjalistycznego szpitala w Poznaniu. To było światełko w tunelu. Co prawda nikłe, ale było. Przez całą drogę należąco w karetce modliłam się o cud, by Kubuś przeżył.